Dzień dobry, witamy w nowym odcinku podcastu Muda Talks. Muda Talks to podcast, który prowadzą dwie dziewczyny, Ania Pięta i Martyna Sztaba, czyli ja. Głównie omawiamy tutaj wszystkie kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem, circular economy i szeroko pojętym ekologicznym podejściu do życia. Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o czymś innym, dlatego że zazwyczaj rozmawiamy o takich bardzo technicznych rzeczach, o tym, w jaki sposób zmiany klimatyczne czy katastrofa klimatyczna już nas dosięgła. Dzisiejsza gościni pokaże nam trochę nowy odcień tego, do czego doprowadziła katastrofa ekologiczna. Naszą gościnią jest dzisiaj Marta Niedźwiecka, terapeutka, pierwsza w Polsce certyfikowana sex coach, pracująca głównie z seksualnością, ciałem i emocjami. Marta ma też wspaniały podcast, który nazywa się O Zmierzchu, w którym mówi o emocjach, seksie i używa do tego storytellingu. Świetnie go w ogóle opanowała, przez co dużo lepiej się zapamiętuje, dużo lepiej i łatwiej wchodzi się w te historie, które opowiada. Oprócz tego jest też autorką książki, która okazała się być bestsellerem w 2016 roku. Była to książka Slow Sex – Uwolnij miłość. Dzień dobry, Marta.
Cześć. Dzień dobry. Ta zajawka spowodowała, że się zarumieniłam, ale no, przejdzie mi może.
Wiesz co, dzisiaj w ogóle nie ma z nami Ani Pięty, która wojażuje i kształci się na jakichś kursach za granicą właśnie z tego, ze zrównoważonego rozwoju. Natomiast Ania napisała mi w pytaniach takie zdanie. Jezu, przede wszystkim dzięki ci za to, co robisz. Rozumiem, że nie chodzi jednak o Jezusa, tylko o ciebie. My jesteśmy absolutnymi fankami twojego podcastu i Ania tutaj zawsze mówi, że gdybyśmy miały zaprosić nasze dwie ulubione podcasterki, to byłabyś ty i Okuniewska, z którą też chętnie byśmy porozmawiały o idiotkach. Natomiast absolutnie uwielbiamy twój podcast i bardzo ci dziękujemy za to, co robisz, bo czujemy, że w ogóle wprowadzasz takie tematy do takiej przestrzeni, gdzie normalnie się o tym nie rozmawia.
Cieszę się, że lubicie i to jest naprawdę komplement, bo jak mnie słuchają przytomne kobiety, to jest gigantyczna zwrotka. Ja mam takie poczucie, że rzeczywiście to jest wypełnianie jakiejś luki, co prawda w dosyć mroczny sposób, bo daleko tym moim podcastom od prostych recept i takich, wiesz, 7 kroków do pełnego szczęścia w weekend, ale no okazuje się, że to działa i że ludzie są tym jakoś zainspirowani i myślę, że dzisiaj kawałek waszym słuchaczom, którzy może będą powoli także trochę moimi, zostawimy taką próbkę tego mojego sposobu myślenia i próby tego, jak myślę, jak mówię i jak próbuję ocalić pewne wartości w tym świecie, w którym żyjemy i z tym pomrukiem zagłady na plecach.
Pomruk zagłady, bo to brzmi naprawdę strasznie. Tym bardziej, że dzisiaj mamy rozmawiać nawet nie tyle o zagładzie, tylko o tym, jak się czujemy w związku z tym, że ma przyjść faktycznie, czy przychodzi, czy już w części przyszła katastrofa klimatyczna. Chciałbyśmy dzisiaj, czy właściwie, Boże, ja to już tak z przyzwyczajenia mówię, że my, chciałabym z tobą porozmawiać dzisiaj w ogóle o zespole, czy syndromie klimatycznych lęków, o tak zwanej depresji klimatycznej. Chciałabym, żebyśmy na początku w ogóle zdefiniowały, czy taka jednostka chorobowa już istnieje, z czym się wiąże i co właściwie po prostu jakby się stało, ponieważ wiesz, jeszcze po prostu 2 lata temu nikt nie mówił o depresji klimatycznej, to jakoś przyszło zupełnie nagle.
Trzeba uporządkować dwie warstwy. Jako jednostka chorobowa, depresja klimatyczna, ja zaraz powiem coś o słowach, bo tu też dużo diabeł tkwi w szczegółach, ale depresja klimatyczna zostanie uznana za jednostkę chorobową, jak trafi do takich 2 klasyfikacji chorób i zaburzeń, do DSM-u i do ICD. Na razie jej tam nie ma, więc nie możemy o tym mówić jako o chorobie. Natomiast na pewno jest coś takiego, że środowiska psychologiczne i psychoterapeutyczne na całym świecie od mniej więcej 2-3 lat obserwują coś, co po angielsku się nazywa climate anxiety. I ja to wolę niż depresja klimatyczna, dlatego że depresja to jest bardzo konkretne wydarzenie psychiczne. A to climate anxiety jest, czyli te lęki klimatyczne, można by powiedzieć, jest fantastycznym, pojemnym workiem, w które można właśnie nasze lęki, obawy, niepewność i różne historie wrzucić. Oczywiście z tego climate anxiety, czyli z tego, że się martwimy tym, do czego to wszystko zmierzamy, możemy przejść w niekorzystnych warunkach do stanu, w którym te lęki nas pokonają. I wtedy możemy mówić o depresji klimatycznej czy subdepresji, o jakimś klinicznym stanie, w którym no to doświadczenie codzienności i przyjmowanie tych super trudnych informacji, one jeszcze, wiesz, są podawane w pewien określony sposób tak bardzo alarmująco, typu mamy tylko 10 lat na i to jest taki sposób, który indukuje lęki nawet u ludzi, którzy się w ogóle dobrze czują w swoim życiu. No więc jak źle rzeczy pójdą, to możemy wylądować w tym miejscu, powiedzmy, depresji klimatycznej. Natomiast duża część moich klientów i w ogóle ludzi takich, no w miarę ale przytomnych, wrażliwych, potrafiących czytać ze zrozumieniem doniesienia popularno-naukowe czy nawet informacyjne, no doświadcza bardzo dużego psychicznego dyskomfortu i zadaje sobie bardzo dużo pytań o to, dokąd jakby zmierza nasza cywilizacja. I chciałabym powiedzieć, że w paru miejscach się natknęłam na taką próbę umniejszenia tego, że to jest tak, że to są takie lęki, wiesz, socjalistów z wielkich miast i takich latte ekologów, którzy na co dzień jedzą awokado. Ja się osobiście nie spotkałam z osobą, która by była zatroskana o losy planety i myślała o tym, czy jej się skończą wakacje all inclusive w ciepłych krajach. To są ludzie, którzy zazwyczaj myślą o tym, że kończy się pewien model ekonomiczny, na którym jest oparta cywilizacja Zachodu, że to oznacza gigantyczne tąpnięcia społeczne, być może nawet katastrofy, migracje, że to oznacza określone skutki związane z jedzeniem, dystrybucją dóbr, wody, dostępem w ogóle do takich rzeczy, do których się przyzwyczailiśmy i że w tej wizji są obecne bardzo takie mocne, tej negatywnej wizji, dwa takie mocne kawałki, to znaczy jeszcze się nie dopiero my stajemy naprzeciw tym wyzwaniom, a już mamy wobec nich jakieś obawy, czyli mówimy o takim stresie przedtraumatycznym, boimy się, że coś się wydarzy. No a drugie, że to w ogóle nie ma nic wspólnego z taką wizją lekko duchów, że tutaj się dobra, że już nie będziemy mogli się rozbijać, nie wiem, furami i właśnie jeździć na all inclusive na Bali, tylko to jest realna troska o to, że wali nam się cywilizacja. I to są ludzie, którzy przychodzą i mówią, czy ja mogę mieć dzieci, na przykład przychodzą do mojego gabinetu czy do gabinetu innych terapeutów i zadają pytanie, które jest pytaniem egzystencjalnym, czy ja mogę mieć dzieci w świecie, w którym za 15 lat te dzieci mogą być skazane na życie w dystopii.
No tak, mamy już nawet na to nazwę. Nazywa się to Bell Strike, czyli jest taka odmowa kobiet, które odmawiają posiadania dzieci w przyszłości. Ale no właśnie zastanawiam się, na ile faktycznie po prostu jakby kobiety dokładnie z tego jednego powodu decydują się na nieposiadanie dzieci.
Ja myślę, że to w ogóle na nieposiadanie dzieci się zawsze składa wiele różnych czynników, wśród których na przykład w Polsce dominuje bardzo duża niestabilność zatrudnienia i takie lęki socjalne. Co ja zrobię, jak na przykład stracę robotę? I to, że nie ma przedszkoli, wiesz, no po prostu brak podstawowych świadczeń. Natomiast z tymi klimatycznymi lękami, ja bym powiedziała, że one mają taki charakter, że w miejscu, gdzie my się w ogóle czujemy dosyć osłabieni, bo nie wiemy, jaka jest ta przyszłość i ona jest taka trudna do przewidzenia, trudniej ją jakoś zdefiniować niż nawet 5 lat temu, to te lęki klimatyczne dodają takiego jeszcze mroczniejszego odcienia. Rozumiesz, o co mi chodzi? Czyli, że ludzie, którzy mieli 5 lat temu jakieś wątpliwości dotyczące w ogóle rzeczy, nie tylko dzieci, ale tego, dokąd my zmierzamy, no to teraz te wątpliwości im się zamieniły w lęki. Czyli, że trawią te wszystkie alarmujące doniesienia, doświadczają, bo to jest bardzo ważne, głębokiej bezradności wobec tego, co się dzieje, co się pojawia po prostu w tych opowieściach. I to jak się czyta jakieś anglojęzyczne artykuły, to też się pojawia, ale no to po prostu taka jest narracja, czyli że co my możemy zrobić, skoro my jesteśmy bezradni wobec głupoty polityków, krótkowzroczności biznesu i miliona innych rzeczy, plus no właśnie ten pomruk zagłady, czyli że widzimy, że zbliża się coś nieuchronnego, co być może, jeśli my się wszyscy jakoś nie ogarniemy, nie da się zatrzymać, albo co nawet jak się da zatrzymać, to jednak przeora nam świat na koniec.
Ja oczywiście nie kwestionuję tego, że Bell Strike istnieje, tylko ja w ogóle bardzo nie lubię traktować siebie jako punktu odniesienia, bo wydaje mi się, że jednak ludzi jest trochę więcej niż ja, więc lubię po prostu mieć jakieś szersze spojrzenie i bardzo w ogóle, wiesz, jakby nie lubię odnosić rzeczy właśnie do siebie. Natomiast chciałam ci jeszcze zapytać i wrócić troszeczkę, bo zaczęłyśmy rozmawiać o twoich klientach i klientkach, bo jednak masz najbliżej i najbliżej do ludzi, którzy faktycznie z takimi lękami się nie tylko borykają, ale przede wszystkim o nich opowiadają. I chciałam ci zapytać, czy była w ogóle jakaś taka cezura czasowa, czy to na przykład, bo skoro 2 lata temu prawdopodobnie jeszcze nikt nie przyszedł do ciebie z lękiem klimatycznym, tak czy teraz jakby widzisz jakiś taki wzrost wśród swoich klientów?
Widzę i ja to wiążę, co nie znaczy, że to jest prawda, bo też nie lubię tego egocentryzmu poznawczego. Ja to wiążę z dramatyczną zmianą narracji na temat w ogóle ekologii, zasobów i gospodarki w Polsce, no, która jest powiązana z polityką oczywiście, ale jeszcze 4 lata temu osoby, które się troszeczkę martwiły o to, dokąd ten świat zmierza, mogły dużo rzeczy nam się dzieje na takiej pierwszej poznawczej płaszczyźnie, czyli czy informacje, które wpadają nam do głowy, mają szansę odbić się od jakichś innych nagromadzonych wcześniej informacji i uzyskać jakiś kontekst, który jest kojący albo niepokojący. I to wywoła afekt, wiesz, pozytywny albo negatywny. I teraz te 4 lata temu, powiedzmy, po pierwsze światowe media dużo mniej trąbiły o katastrofach klimatycznych. Znaczy, przede wszystkim mniej używano słowa katastrofa, mówiło się o kryzysie. Jeszcze były jakieś nadzieje, że tam może nawet ktoś się przejmie protokołem z Kioto albo w ogóle czymś się przejmie. Ale w Polsce było takie poczucie, że jednak mamy do czynienia z jakimś rodzajem zarządzania tym organizmem, jakim jest państwo, z miejsca, no powiedzmy, może nie skrajnego zdrowego rozsądku, ale na pewno nie samobójczego. A teraz ci sami ludzie, którzy 4 lata temu mówili, kurczę, ten świat może nie zmierza w dobrym kierunku, mają teraz dowody w postaci absolutnie rabunkowej wycinki lasów, tych węglowych wszystkich historii, które, no jakby to wszystko, w czym żyjemy. I oni przychodzą do tych terapeutów swoich, rozwiązując inne problemy, ale to wychodzi gdzieś tam w dyskusjach, no bo my musimy pytać, no dobrze, czego pani, pan się obawia, skoro pan ma taki słaby nastrój, nie wiem, dzisiaj czy w ogóle, że tutaj nikt, kto podejmuje realne decyzje gospodarcze czy polityczne, nie jest przy zdrowych zmysłach. Tak, no bo przecież nikt przy zdrowych zmysłach nie wycinałby lasów w sytuacji, w której wiemy, że stare drzewa produkują więcej tlenu. No jakby, wiesz, że to jest taki szok poznawczy dla większości tych ludzi, że to musi zaowocować dyskomfortem. I że ostatnio tego jest coraz więcej. No i oczywiście ten sposób, w którym media o tym mówią. Kiedyś były takie zasady, że na przykład nie można było tak alarmująco pisać o samobójstwach czy jakichś takich dramatycznych wydarzeniach typu ataki terrorystyczne po to, żeby nie podbijać tego bębenka i nie inspirować. No u nas jest różnie. No, clickbaity robią swoje i te takie hasła, które strasznie alarmująco na naszą korę przedczołową działają, no się wgryzają po prostu w mózg.
To się nazywa chyba syndrom Wertera i właśnie dlatego w Stanach nie wolno informować o samobójstwach nastolatków, ponieważ już jakby kolejne nastolatki robią dokładnie to samo. I to jest straszne, natomiast nie wiem, dlaczego nie funkcjonuje to w Polsce. Chyba nie przyjęliśmy najlepszych wzorców. Wiesz co, to jeszcze kwestia języka, bo faktycznie tak jak ten język informowania o katastrofie jest bardzo bezpośredni i dosadny, no tak od razu te lęki zostały zamienione właśnie w tę depresję klimatyczną, którą już jak ustaliłyśmy, jeszcze nie jest jednostką chorobową. Natomiast poszliśmy w tym języku właśnie z grubej rury. Ty trochę mówisz o lękach, natomiast profesor Ewa Bińczyk nazywa to marazmem antropocenu, co jest w ogóle takim bardzo ładnym, poetyckim nawet trochę określeniem. Czy ty masz jakąś swoją własną nazwę, czy po prostu jakby mówisz o lękach klimatycznych?
Ja lubię te lęki klimatyczne. Marazm antropocenu jest piękny, ale stawia duże wymagania u odbiorcy. To znaczy, trzeba pamiętać, że marazm to z greki uwiąd, takie zatrzymanie i ten antropocen jest taki, że to jest takie naukowe i fajnie i dzięki temu precyzyjne, ale jak się z ludźmi gada, to lubię jednak wnosić takie słowa, które bliżej coś opisują, a nie które, wiesz, tak windują to na taki język naukowy. Bo to dobre na debaty naukowe, ale jak czegoś musi objąć kawałek w sobie, to lepiej, żeby to się nie nazywało zbyt skomplikowanie. Lęki poza tym, wiesz, psychologowie mieli różne takie fascynacje w nazywaniu różnych epok różnymi takimi wielkimi nazwami. Mówiło się o neurotycznej osobowości naszych czasów, była taka książka, potem była książka Narcystyczna osobowość naszych czasów. I teraz uczciwie można by napisać książkę o lękowo-narcystycznej osobowości naszych czasów.
Tak, dobrze.
Bo my naprawdę jesteśmy bardzo w lękach zadłużeni. Bardzo. I to ja bym nie powiedziała, że to jest tak, że tylko obywatele z wielkich miast, wiesz, którzy tam właśnie pielęgnują jakieś takie schizy ekologiczne i piją tylko mleko z migdałów, właściwie tam importowanych z Fairtrade'u, tylko że po prostu my doświadczamy cywilizacyjnie bardzo dużej takiego miejsca, bardzo dużego niepokoju i niepewności. I do tego się przyklejają różne rzeczy.
Pewnie trochę wpływa na to, że właśnie często stosujemy jednak siebie jak ten środek odniesienia, no bo przecież nasi dziadkowie, czy pradziadkowie, oni mieli II wojnę światową, więc to było wystarczająco stresujące. Za generacji naszych, powiedzmy, rodziców upadał komunizm. No my trochę mamy tę katastrofę klimatyczną, więc czy to też nie jest trochę tak, że te lęki jakoś zawsze były, tylko dzisiaj o nich po prostu mówimy?
Ja myślę, że one były, tylko bym wprowadziła rozróżnienie pomiędzy strachem a lękiem. Bo jak widzisz naprzeciwko siebie tygrysa, czyli masz drugą wojnę światową, to szczerze najważniejsze jest przetrwać. I to jest, wiesz, najprostsza ludzka reakcja, czyli ucieczka, walka albo zamieranie. I to jest po prostu, jeżeli przetrwasz coś takiego, to też o inne rzeczy pytasz z innego miejsca, ja to naturalnie rozumiem, ale ten wróg jest określony i to niebezpieczeństwo jest określone. Jak masz komunizm jako no jednak jakiś bardzo konkretny byt polityczny z aparatem opresji, ja jestem na tyle stara, żeby pamiętać trochę, jak to było, to na pewno, żeby świadomie przeżyć stan wojenny, więc jakoś mam z tym kontakt, to też jest coś konkretnego. Natomiast to, czego my doświadczamy, jest o tyle trudne do zniesienia dla psychiki naszej, na generacji powiedzmy 30-40-latków. 20-latków pewno też, nie mam aż tak dużego kontaktu z 20-latkami, ale na pewno dla nastolatków, bo z tą grupą mam przez dzieci kontakt, że to jest zagrożenie, które jest płynne, jakby możemy je trochę opisać, ale to nie jest coś takiego jak wojna, wiesz, jedno państwo najeżdża drugie państwo, to jest jakiś konkret, to jest koszmarny konkret, ale to jest konkret. A my jesteśmy trochę jak takie dzieci w ciemnym mieszkaniu, zostawione z tymi wszystkimi takimi domniemanymi lękami, takim baniem się bania, czyli strachem, że tu coś skrzypi, to może coś strasznego, a tutaj jakieś cienie na ścianach i to jest dużo cięższe do zniesienia niż realne zagrożenie, z którym się można zmierzyć. I tu wychodzi ten problem bezradności u ludzi, którzy cierpią na ten climate anxiety, na te lęki klimatyczne, chociaż trzeba by powiedzieć strachy, jakby być precyzyjnym, że oni wiedzą, że się mają czego bać, no bo kurczę, 2 stopnie wzrasta nam temperatura i to jest konkret, ale oni, wiesz, jak takie dziecko zostawione przez rodziców na noc samemu, nic nie może z tym zrobić. I to jest jakieś super blokujące, że my trochę zmagamy się z taką hydrą zagrożenia, która nie ma określonego kształtu, ma takie zarysy i przez to jest dużo bardziej trudna do radzenia sobie z.
Teraz jak użyłaś tej metafory właśnie z tego ciemnym pokoju i zostawionym dziecku, to bardzo mi się to podoba, dlatego że też no w przypadku tych dwóch przytoczonych przeze mnie przykładów, czyli wojny i komunizmu, no to nikt nie kwestionował, że one są i jest to problem oraz to faktycznie istnieje. No w przypadku tych zmian klimatycznych, to jeszcze musimy się zmierzyć właśnie z tymi klimatycznymi denialistami, którzy po prostu część wierzy, część nie wierzę.
No właśnie, no jak była druga wojna światowa, to jedna sąsiadka szła do drugiej i budowała wspólnotę wspierania się. Nie musiały dyskutować nad obecnością niemieckiej armii w Warszawie. Znaczy, to jakby był fakt nie do ominięcia. Ktoś mógł komuś nie chcieć pomóc albo, nie wiem, wykorzystać potrzebę czyjejś pomocy. Natomiast zagrożenie tu było. A my teraz sąsiadka pójdzie do sąsiadki i powie, słuchaj, Zośka, kurczę, mam lęki klimatyczne. A tamta powie, jakie lęki? Ktoś ci tam wodę z mózgu zrobił. Wcale wszystko jest dobrze, przecież tam Pinker mówi, że średnia życia wzrosła przez ostatnie 50 lat, że ludzie nie chorują, nie ma epidemii głodu, wojny. Wszystko jest, jakby żyjemy na najlepszym z możliwych światów, nie? No i ta, co przychodzi do tej Zośki, myśli sobie, pogięło mnie już zupełnie, co ja, nie, jakby z nudów to, no wiesz, zaczyna kwestionować własne doświadczenie i to jest jakaś trzecia warstwa tego, o czym mówimy, czyli dla osoby, która doświadcza lęku, ja teraz zaczynam być poważna, bo przed chwilą jednak trochę chichotałam, negowanie tego lęku jest bardzo niebezpiecznym mechanizmem i jakbym miała, w ogóle, ja nie wiem, co z tym zrobić, żeby nie było, ale jakbym miała coś powiedzieć jakoś konstruktywnie, to bym powiedziała, że trzeba się z tym mierzyć, w tym sensie, że właśnie nie robić sobie tych odwyrtek, że sąsiadka powiedziała, że nie ma, że nie ma problemu, tylko doświadczać tego lęku i próbować go jakoś obejmować, czyli na przykład odpowiadać sobie na pytanie o stratę. My się żegnamy z jakąś koncepcją świata. Przetrwamy albo nie przetrwamy, ale na pewno pewien obraz świata, pewne mechanizmy gospodarcze, do których byliśmy przyzwyczajeni, pewien styl eksploatacji ziemi, on się w sposób tragiczny bądź nietragiczny dla nas, ale musi skończyć. Dlaczego? Bo kończą się zasoby. I żeby sobie zobaczyć w środku, w sobie, co ja z tym mam. Nie? Jakby co mi to robi. A nie próbować wynajdować powody, dla których ten strach się umniejsza, czy udaje, że go nie ma, albo właśnie zamienia go na taki denial, znaczy, że na wyparcie, że no nie. Po prostu naukowcy nie wiedzą, co mówią, bo są opłacani przez koncerny, które każą im tam mówić złe rzeczy.
To zróbmy teraz taki krótki przewodnik, czy do it yourself, co zrobić.
Save yourself.
Save yourself. Bo porównałaś to trochę do tego, że to jest takie poczucie straty i że my się z czymś żegnamy. No to mi trochę przypomina żałobę. Czy w takim razie mamy tutaj identyczne etapy, które mielibyśmy w przypadku żałoby i jak sobie wtedy z tym radzić? Czy po prostu jakby jest jakiś Czy jest jakiś krótki poradnik, jak sobie poradzić w tej sytuacji, jeżeli ktoś u siebie odczuwa takie lęki klimatyczne?
To nie będzie poradnik, to będą wskazówki. Natomiast ten trop z żałobą mi się wydaje bardzo, bardzo taki na miejscu. I jest taki pięciofazowy model żałoby Kubler-Ross, który się opiera na takim przekonaniu, że następujące po sobie fazy, zaprzeczenie, czyli w XVII wieku była mała epoka lodowcowa, klimat się zawsze zmieniał, to teraz też jest tak, tylko w drugiej, wszystko będzie dobrze. Taka złość polegająca na negacji, co wy mi tutaj, to wszystko nie ten. Negocjowanie, a może ja tak jakoś w tych swoich poznawczych mechanizmach tutaj troszeczkę coś odpuszczę i pomyślę o tych dobrych stronach wynikających z tego, że będzie można w Polsce hodować daktyle, albo tam mieć palmy i w ogóle. I potem oczywiście jest taki, jak ta wiadomość tak w pełni w grozie do nas dociera, to jest ten taki moment przyziemienia, można by powiedzieć subdepresyjny, czyli ojej, świat się wali. I potem jest takie odpuszczenie, tudzież akceptacja, okej, rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda, pewien model życia się kończy, trzeba wypracować nowy. I Kubler-Ross podkreślała, robiąc ten pięciofazowy, znaczy jakby opracowując ten pięciofazowy model, że najważniejsze jest, żeby te fazy płynęły. Czyli żebyśmy nie utykali w jakimś miejscu. Jak jesteśmy w miejscu złuszczenia się na świat, że nam mówi, że jest źle i że być może nasz 6-litrowy silnik w samochodzie to jednak nie jest najfajniejsza rzecz na świecie. Ja drwię z siebie, bo to był jakiś taki kawałek, który u mnie pracował. Śmieliśmy się z moim mężem, że musimy palić dużo wachy, póki jeszcze jest na świecie. Minęło nam, od razu mówię, ale ta złość, że oto nadchodzi taka zmiana, która nam zaraz zabierze te nasze wielkie fury, którymi można palić te paliwa kopalne i po prostu zasuwać po tych autostradach, to jak ją mamy, no to ją przeżyjmy, ale oglądajmy nieustannie siebie i próbujmy przejść do takiej fazy, w której okej, dobra, to może jednak trochę mniejsze auto, czyli do negocjowania. Nie utykajmy w tych fazach. Czyli jak jesteśmy w lęku i on się nasila, idźmy z kimś pogadać. Jak jesteśmy w tej złości i w oporze, tutaj tak zrobię tylko malutką wycieczkę, nagrałam taki podcast o zmianach, o tym, co się w naszej głowie dzieje, jak próbujemy sobie coś zmienić. Tam nie ma oczywiście żadnych objawień, tylko ta wiedza jest jakoś zebrana i opowiedziana. Naprawdę dla nas zmiana jest bardzo trudna, jako dla ludzi. My mamy mnóstwo mechanizmów, które działają kompletnie antyzmiana. Czyli jak jesteśmy w tej złości i w zaprzeczeniu, to nie przywiązujmy się tak bardzo do własnych myśli. Okej, dobra, to mam taką fazę, że to. Nie? Co mogę zrobić, żeby coś przyjąć do wiadomości, czego na pewno na razie nie przyjmę do wiadomości, czyli mieć taki metapoziom wobec własnych myśli, co w ogóle generalnie dla ludzi zdrowych psychicznie jest bardzo dobre, bo to pozwala patrzeć na to, co się w nas dzieje, to z takiego, wiesz, troszeczkę lotu ptaka. Okej, no dzisiaj mam gówniany nastrój, bo to, bo tamto, bo dziesiąte, widzę to, nie? Nie muszę od razu się upić, nie muszę od razu kupić nowej kiecki, nie muszę od razu sobie poprawić humoru. I jak zobaczycie to, to zobaczycie, że mnóstwo rzeczy, które są naprawdę antyśrodowiskowe i antyzrównoważona gospodarka i antyrzeczy, wynika z naszego łagodzenia codziennych lęków i niepokojów. Czyli to, że my pójdziemy do sieciówy i wydamy tam parę setek na kolejne szmaty, czego jestem totalnym przeciwnikiem, także dlatego, że to nas odpycha od czucia tego, że właśnie dzisiaj się czujemy naprawdę źle, że nam jest smutno, że czujemy się niedowartościowane, że cokolwiek, to nie dosyć, że nam nie pomaga, to jeszcze rozumiesz, napędza tego potwora fast fashion. I jakbyśmy na chwilę zahamowali w tym wszystkim, mówię, że to nie jest poradnik, tylko jakieś inspiracje, to byłaby szansa ogarnąć to, co się w nas dzieje i jednocześnie zrobić coś, co jest drugim ważnym punktem, czyli aktywne przeciwdziałanie bezradności. To nie oznacza, że każdy z nas ma natychmiast uratować cały świat, ale że my naprawdę codziennie możemy robić takie rzeczy, które są o zmianie. Na przykład nie kupić sobie tej 7 bluzki w Zarze. Albo chodzić z tym swoim kubkiem. Ja wiem, że to brzmi, wiesz, jak poradnik internetowy, ale chodzić z tym swoim kubkiem do tej kawiarni. Albo no, naprawdę rozważyć kupienie 35 niepotrzebnej rzeczy, która ma spowodować, nie wiem, poprawę nastroju, czy zajęcie się czymś na krótki czas. W tym sposobie myślenia to, co nas ratuje, to jednak budowanie świadomości i takich mechanizmów samokontroli. Bo oprócz tego, że to robi nam dobrze i buduje taką sprawczość i pomaga sobie radzić z lękami i w ogóle, to jeszcze buduje coś takiego jak opór na konsumpcjonizm, nie? Który, zobaczcie państwo, konsumpcjonizm głównie żywi się naszymi lękami, czyli tym, czy ja jestem dość dobra jako Marta Niedźwiecka, czy ja się muszę w coś przyoblec, tu sobie naciągnąć, tu sobie wstawić, tu w ogóle, żeby wygrać ten wyścig. Jeszcze nie wiem o co, ale na pewno jakiś wyścig, żeby nie wypaść gorzej. I jak ja się trochę mniej boję, że jestem taka beznadziejna, bezwartościowa, to ja nie mam takiego ciśnienia, żeby mieć 72 swetry, 35 sukienek, 100 par butów. Marta Niedźwiecka ma naprawdę niewiele ubrań. Naprawdę ma niewiele ubrań. Nie dlatego, że się czuję jakoś mega pewnie, tylko że po prostu staram się nie wkręcać sobie poprawy humoru przy pomocy materialnych obiektów. Nie? I w ten sposób, rozrastając w tej rosnąc w tej swojej świadomości, nie dosyć, że się robimy sprawczy wobec własnych lęków, no to nagle zaczynamy jakoś w ogóle w świecie inaczej egzystować i dokonywać tych małych wyborów, które, no nie wiem, będą przekładały na wybory polityczne, a może się będą przekładały na jakiś aktywizm, a może będą się po prostu przekładały na to, że przestaniemy jeść mięso, a może będą się przekładały na to, że wymyślimy coś przytomnego. Znerwicowany nastolatek, on był Duńczykiem czy Holendrem, ten, który wymyślił to urządzenie do ogarniania pacyficznej plamy śmieci. On miał taki poziom stresu, że nie poszedł na studia, mimo że tam go rodzice dręczyli, tylko powiedział, że nie, no, po prostu nie sieka faktu, że po oceanie pływa plama śmieci wielkości dwóch Francji i on musi coś z tym zrobić, bo on spać po nocach nie może i zrobił.
Okej, czyli ty mówisz, rozmawiać, myśleć, działać.
I budować wspólnoty, bo jedną z mocniejszych odpowiedzi w ogóle na tą zmianę, która nas czeka, jaka by nie była, jest przeżywanie tego wszystkiego, co nadchodzi. Nie jest z tego takiego, wiesz, wyizolowanego, zabieganego, zeschizowanego człowieczka, który jest strasznie podporządkowany efektywności, wiesz, zarabianiu hajsu, odnoszeniu sukcesu.
Optymalizacji.
Tak, wszystkiego. Tak, tak, tak. Tylko takie istoty, która jest w stanie na nowo, tak jak my, jak kiedyś my, budować wspólnoty. To bardzo dużo zmienia. I te wspólnoty to mogą, oczywiście część wspólnot będzie przy okazji tego, co mówimy, naturalnie oscylowała wokół aktywizmu, ale część będzie się po prostu wspierała w rzeczach, które robią normalnie na co dzień. Nie wiem, takim jak wychowywaniu dzieci albo czymkolwiek. I dramatycznie zmienia sytuację psychiczną człowieka to, że ma jakieś wsparcie od grupy, która żyje w tym samym rytmie, co on.
No, tym bardziej, że ta wspólnota, jakby sama idea wspólnoty będzie się też troszeczkę zmieniała i to nie zawsze będzie rodzina, którą sobie urodzę, czy rodzina, którą urodzimy z moim partnerem czy partnerką, tylko ja też oczywiście żyję w pewnej bańce, no, ale większość moich znajomych po prostu nie ma dzieci i jakby widzę, że ta wspólnota, którą tworzymy, jest oparta właśnie na takich relacjach przyjacielskich, długotrwałych albo może trochę krótszych, natomiast to nie wiąże nas w więzy krwi, tylko jakoś próbujemy sobie te wspólnoty przebudować, czy dopasować do tego, czego naprawdę potrzebujemy, a nie tego, czego człowiek potrzebował w XIX wieku.
Tak. I ja w ogóle mega wierzę w takie świadome wspólnoty budowane wokół nie rodziny, tylko kręgów kobiet, wiesz, czegokolwiek, co spaja i co dostarcza takiego leitmotivu, a co powoduje, że my się nie czujemy takimi poprochami egzystencjalnie, takim po prostu wystraszonym bytem, który... No z jednej strony samotność, taka egzystencjalna, ludzka i te wszystkie lęki, z drugiej strony te wszystkie dramaty gospodarczo-polityczno-ekologiczne, no to po prostu nic, tylko wiesz, schować się do szafy, przykręcić klucz od środka, już nigdy nie wyjść. A we wspólnocie jest moc, tylko uważać na zarażanie się lękiem, bo jak cała wspólnota się boi, to się boi dwa razy bardziej. To takie zjawisko. Ale
brać też optymistów do wspólnoty.
Tak, albo
jeden optymista.
Czyli jeden optymistka, tak, tak. Albo takiego realistę, który gdzieś tam będzie wentylował to wszystko, ale że wspólnota dostarcza oprócz wsparcia emocjonalnego celowości też, bo ona, żeby istniała, no to musi robić jakieś rzeczy, tak? Więc musi być jakaś dyskusja wewnętrzna wokół tego, co robimy. Robi się jakieś zespojenie i tam jest jakaś akcja. I ja nie mam fantazji, że to muszą być jakieś gigantyczne wydarzenia, ale sam fakt, że my się mamy szansę przejrzeć w innych ludziach, pogadać z nimi, zostać usłyszanymi, nawet jeżeli nie ma bezpośrednich, prostych rozwiązań na to, czego doświadczamy, to jest różnica jak, wiesz, jak stąd do Gdańska. No nie mówiąc o tym, że ludzie też nabywają odwagi bardzo, jak współistnieją we wspólnotach, no bo ten mu powie o tym, co, co jest jego zasobem, od jakiejś innej znajomej dostanie info, że to robi dobrze. Buduje się takie poczucie skuteczności własnej, które jeżeli chodzi o nasze radzenie sobie z lękiem, jest dużo ważniejsze. Jest dużo badań w ogóle fajnych na ten temat, że to jak my wierzymy, że sobie możemy poradzić, jest ważniejsze od tego, jakie my mamy realne kompetencje do poradzenia sobie. Bo jak mamy to przekonanie, że możemy sobie poradzić, to jesteśmy w stanie ruszyć zasoby, wymyślić, wyjść z siebie, stanąć obok i zrobić. A jak mamy przekonanie, że nie radzimy, to nawet jak wokół jest milion rozwiązań, to...
A jak to jest trochę z tobą? Bo czy ty masz takie lęki? Bo jakby widzę, że na tym takim poziomie właśnie antykonsumpcjonizmu, to ty masz to wszystko jakby świetnie przemyślane. Jakby na poziomie działania, a na poziomie faktycznego lęku? Czy jest jakby... Bo ty jesteś trochę też w innej sytuacji już jakby ode mnie, no bo masz jakby dwójkę dzieci, więc ty patrzysz na te wszystkie kwestie troszeczkę inaczej ode mnie. Więc zastanawiam się, czy ty jakby wstajesz rano i masz taki lęk, czy nie masz?
Mam. Ja w ogóle jestem dosyć ponurą osobą i taką raczej widzącą...
Twój podcast nazywa się O Zmierzchu.
Tak. Raczej widzącą cienie i też operującą, wiesz, no, zawodowo na śmietniku cywilizacji i na cmentarzu, więc w jakichś takich najtrudniejszych kawałkach, więc to jest zgodne z moim temperamentem, że ja widzę mrok. Natomiast dojmujące dla mnie, o ile ja mogę jeszcze powiedzieć sobie, dobra, tam najwyżej sprzedam wszystko i schowam się w jakimś aśramie w Tybecie albo coś. Wiesz, taka fantazja ucieczkowa. Coś już zrobiłam. No dobra, pożegnanie z tym nie będzie takie dojmujące. Już mi tak nie zależy właśnie na tych, nazwijmy to, ubraniach. To patrzenie, jak się moje dzieci z tym borykają, jest czymś. Moje starsze dziecko, które jest już w wieku takim, no prawie reprodukcyjnym. Znaczy biologicznie reprodukcyjnym, ale takim, że zaczyna sobie zadawać pytania.
Czyli za ile lat?
19. Okay. Mówi o tym, że no nie chciałaby mieć dzieci. To z powodu tego, że no nie chciałaby powoływać na świat istot, które mogą cierpieć w sposób niewspółmierny do jakby do normalnego ludzkiego cierpienia, które i tak tu mamy w pakiecie. No i jak widzę tą jej decyzję, czy ją słyszę, to jest coś. No i jeszcze ja mam takie poczucie, że to jest taka decyzja, której ona nie podejmuje z miejsca wolności. Ja mam poczucie, że świat, który myśmy stworzyli, jej zabrał. Wiesz, co innego, jak kobieta może żyje w świecie, który jest spoko i mówi, nie chcę mieć dzieci. Ja to w opór szanuję. A co innego, jak... Znaczy, ja chcę powiedzieć, że ja się podczuwam do współodpowiedzialności za kształt tego świata. I że myśmy im coś zabrali, naprawdę. Że myśmy im zabrali nadzieję, która do tej pory była nadzieją automatyczną, że kolejna generacja będzie miała, zobacz, mówiłyśmy o II wojnie światowej, komunizmie, ale mój tata się urodził w czasie II wojny światowej i jakby bardzo dużo pracował po to, żeby jego dziecko miało lepiej, tak? Bardzo wiele moich klientów mówi, że ich rodzice czy dziadkowie wkładali niesłychanie dużo pracy w to, żeby oni mieli lepiej, ale to było celowe. To był, nawet jeżeli to było poświęcenie, potworny wysiłek, nawet jeżeli tam były błędy i wypaczenia, to tam był cel, nie? Kolejna generacja będzie miała lepiej. A my mamy tak...
No nie będzie lepiej.
No nie,
ale... Tak jakby część ludzi przeprasza, część ludzi nie wierzy, a część ludzi już jakby postanowiła kupować więcej ubrań.
Tak.
Ale pozdrawiamy.
Napijmy się.
Tak, napijmy się.
Na fracunek, dobry trunek.
Bardzo mocna była w ogóle ta historia o twojej córce. I co mówisz swojej córce?
No ja mówię, że ja nie fantazjuję o wnukach, to nie jest takie, że ja mam jakąś taką straszną potrzebę uwiecznienia się w genotypie przekazywanym, no ale mnie uwiera w tym strasznie to, że to jest właśnie z miejsca niewolności, tylko lęku, bo takie decyzje są moim zdaniem bardzo obciążające, jak się my czegoś boimy i dlatego tak to robimy. Więc tu mam tak, że mogę tylko z nią być, mówię, że słyszę i że oczywiście jakby... Staję za nią w tym. Pytam, czy ona by mogła coś... Ona rzeczywiście chce obrócić tą swoją energię na rzecz rzeczy, na rzecz zmiany, na rzecz robienia czegoś. Natomiast to też jest takie cierpienie rodzica, który nie jest w stanie dostarczyć żadnego pocieszenia. No bo ja nie mogę jej przytulić i powiedzieć, puchatku, będzie dobrze, żyjemy na najlepszym z możliwych światów. No, no nie mogę. Nie? I to jest jakiś taki, wiesz, super trudny kawałek. Syn, który jest trochę młodszy, mówi, że on się jeszcze zaduma, ale też widzę, że to nie jest tak, że on ma 16 lat, że 16-latkowie z jego otoczenia mają wszystko w nosie i zajmują się tylko graniem, wiesz, i kupowaniem sobie nowych butów, oni też mają lęki. I myślę, że jeszcze takie uczciwe, takie trochę dziecięce, niezabite różnymi mechanizmami, których my się uczymy, jak zaczynamy wchodzić w dorosłość i się dostosowujemy, takie bardzo, one się mogą wydawać naiwne, ale są przez to bardzo prawdziwe. I
cieszę się, że o tym rozmawiamy. Przede wszystkim dlatego, że słucha nas ponad 80% kobiet i bardzo młodych, takich właśnie tam 16-26, ale też starszych kobiet, które są już matkami i które spotykają się w ogóle z tymi lękami swoich dzieci na co dzień. Więc ja też się cieszę, że możemy trochę im dać pewną wskazówkę. Słuchać, być i to jest jasne.
I nie zagadywać, że będzie dobrze. Okay. Nie kłammy im, bo po pierwsze to jest kłamstwo, tak? Mhm. I stracimy wiarygodność. Po drugie, zabijemy w nich być może ducha zrobienia czegoś, a ja tego ducha widzę. Kumpele mojego syna organizowały ten strajk klimatyczny i po prostu miały taki wiesz, tam był taki spirit wśród tych młodych ludzi i takie jakieś poczucie sensu, że to było po prostu kompletnie rozkładające. Naprawdę. To jest ciężko o tym mówić bez wzruszenia. I oni, to nie jest tak, że oni się zajmują tam szminkami. Znaczy, one, jak będzie trzeba, to one tam... To nie jest tak, że nigdy już nie ułożą włosów, tylko że tam jest po prostu totalnie zrozumienie momentu i tego, że jeśli oni nie zaczną brać tych spraw w swoje ręce, to za chwilę może nie być już spraw. I dla mnie to jest jakieś i poruszające, i uskrzydlające, ale też gdzieś mi wstecznie, wiesz, właśnie jako temu człowiekowi już takiemu w środku życia daje nadzieję, że może jednak nie schrzaniliśmy wszystkiego.
No. Jeżeli nasze dzieci już potrafią się samo zorganizować i zakładać swoje komitety, to tak, trochę schrzaniliśmy, trochę nie schrzaniliśmy.
A propos tego schrzanienia, to ja znalazłam taki bardzo fajny cytat z w książki Nieświadome w życiu socjalnym i politycznym, Davida Morgana, bo to też jest tak, o czym chciałam powiedzieć, że o tym, że nasza cywilizacja zmierza na kraj przepaści, to psychologowie i psychoanalitycy, analitycy mówili już jakiś czas temu i krzyczeli, że nie można żyć według zasad optymalizacji wzrostu nieustannego, że nie można podporządkować internalnych, wewnętrznych reguł psychicznych tylko efektywności, że ludzie, to wszystko zmierza w złym kierunku. No i oczywiście, wiesz, apologeci tego modelu biznesowego, w którym żyjemy, pukali się w głowę i mówili, że to New Age, panie, i wiesz, i bełkot jakichś tam staruszków. No ale okazało się, że niestety staruszkowie mieli rację, mówiąc, że to, co organizuje wewnętrzne zasady psychiczne człowieka, czyli tak jakaś reguła równowagi, że nie można zużywać więcej zasobów niż, że nie można podporządkowywać właśnie całego swojego życia psychicznego tylko i wyłącznie wydajności, bo to grozi nie tylko wypaleniem, ale też po prostu zmianami osobowościowymi, że to samo zaaplikowane do świata też działa. I Morgan napisał takie, to jest moje wolne tłumaczenie, bo książka jest po angielsku, ale napisał takie dwa zdania, że relacja jednostki wobec świata nie jest już definiowana, mówimy o teraz, poprzez społeczne normy i idące z nimi odpowiedzialności, do których jednostka kiedyś winna się dostosować. Jest raczej postrzeganiem świata jako magazynu zasobów, z których korzysta się na potrzeby dogadzania sobie. Taka charakterystyka dziwnie współbrzmiewa z tym, co zazwyczaj opisujemy jako głęboką patologię narcystyczną. I teraz narcystyczne zaburzenie osobowości to jest taki stan, w którym my uważamy, że nasze interesy są ważniejsze niż interesy wszystkiego i wszystkich wokół nas. I jak sobie to tak zaaplikujemy do świata, w którym żyjemy, no to tego narcyzmu tu jest całkiem sporo. Korporacje są narcystyczne, ale mało tego, no bardzo wielu menadżerów też kieruje się tą zasadą albo wręcz żyje w ten sposób. No jakby to jest taka zasada po nas choćby potop. Nie? My robimy, co robimy, nie ma konsekwencji. Najważniejsze, żeby to, czego ja potrzebuję, to, co ja chcę wyciągnąć ze świata, było spełnione. I że jak ktoś kiedyś żył w związku z osobą zaburzoną narcystycznie, to wie, że to wpycha w potworną bezradność, właśnie w taki stan, nazwijmy to subdepresyjny, w stan takiego bardzo głębokiego wykorzystania, bo my wchodzimy w relacje z osobą narcystyczną. Ja mówię o takiej prawdziwej definicji narcyzmu, nie takiej, wiesz, z internetowych poradników o jak rozpoznać narcyza, że to jest głębokie odczucie wykorzystania, bo my tutaj ze wszystkim co najlepsze, a ta osoba po prostu bierze i w ogóle nie jest nastawiona na wymianę, w ogóle nie jest nastawiona na widzenie nas. I te osoby, które wychodzą z toksycznych związków z ludźmi z zaburzeniem narcystycznym, są wypalone. Wypalone zdawania, wypalone w ogóle z wiary w to, że coś się uda. No jakby zniszczone jakoś głęboko w strukturze. To się oczywiście da odbudować, ale wymaga to czasu. I jak sobie to zaaplikujemy do naszego świata, to my trochę żyjemy z jakąś dużą grupą takich narcyzów u władzy, jakby panujących nad porządkiem. No i jesteśmy takimi trochę współuzależnionymi w tym systemie konsumpcjonizmu, oczywiście ten, no ofiarami także własnych wyborów, ja rozumiem, ale systemu, który współtworzymy. I że to jest super skomplikowane, dlatego że nikt z tego, i ci, którzy super eksploatują ziemię i zostawili nas tu, gdzie jesteśmy, i my, którzy moglibyśmy zrezygnować, wiesz, ze wszystkiego, chodzić piechotą i mieć jedną koszulę, nie jesteśmy w stanie wypisać się z tej kultury, której zasady są właśnie narcystyczne. Optymalizacja, wyzysk, jedziemy po prostu do odcięcia, zysk ponad jakiekolwiek inne jakości. No, że siedzimy w świecie, który jest toksyczny na poziomie podstawowego przekazu kulturowego. O, rywalizacja. I dlatego ja tak cisnę na tą świadomość we wszystkim, co robię i co nawet dzisiaj mówię.
Na świadomość i obecność, czy na świadomość?
Tak, na świadomość i taką uważność, że nie ma możliwości modyfikacji całej kultury od razu. Znaczy, nawet jeżeli my znajdziemy metodę na uratowanie Ziemi, to my musimy zacząć zmieniać kulturę, w której żyjemy, bo ten model życia, on prędzej czy później będzie prowadził do kolejnych zapaści. A kultura się nie zmienia dlatego, że ktoś przyszedł i powiedział, wiesz, od dzisiaj mamy inną kulturę, tylko kultura się zmienia przez to, że twórcy tej kultury, czyli ty, ja, państwo po drugiej stronie i sąsiadka z dołu, zaczynają myśleć inaczej o swoim uczestnictwie w tym organizmie.
Super ważna jest teraz taka książka Nadzieja w mroku Rebeki Solnit i ona tam przywraca takie pojęcie polityki prefiguratywnej, która oznacza dokładnie u niej to, że właśnie nie jesteś w stanie zmienić wszystkiego na świecie, ale jesteś w stanie zadbać o siebie. Jeżeli ja wprowadzę zmiany w moim życiu i będę je stosowała i zarażała kolejne osoby, no to faktycznie zaczynanie od ja ma jakiś sens, ponieważ przez to dopiero, przez zmianę siebie jestem w stanie trochę zmienić tę rzeczywistość. Najpierw na małą skalę, potem na większą, a potem zostajemy premierkami, a potem prezydentkami i potem po prostu już faktycznie to pole władzy jest większe, ale że zawsze trzeba jednak zaczynać od siebie. I to mi się, prawdę mówiąc, podoba, żeby właśnie jednak iść od szczegółu do ogółu.
Mahatma Gandhi powiedział takie zdanie, bądź tą zmianą, którą się spodziewasz ujrzeć w świecie. I to jest takie zdanie, które na przykład każdy rozsądny terapeuta sprzeda swojemu klientowi czy klientce, jak przychodzi na sesję ta osoba do niego i tam narzeka, że ten świat nam robi takie straszne rzeczy, nie? To terapeuci, to czym się zajmują, to się zajmują takim, dobra, ale co ty, nie? Co ty? Jak ty? Co ty sobie dajesz robić? Co ty robisz? Jak ty to widzisz? Jak ty to czujesz? Gdzie ty jesteś ze swoim? I jak my w tym wszystkim przestajemy być bierni, to oprócz tego, że te lęki klimatyczne nam się zmniejszają i zaczynamy aktywnie wchodzić w jakieś tworzenie świata, to przez samo budowanie świadomości bardzo wiele pytań i bardzo wiele takich kompleksów kulturowych, którym podlegamy, po prostu traci na aktualności. Bo jeżeli ja wiem, że ty, Martyna, jesteś okej, i ja, Marta, jestem okej, to ja się nie muszę z tobą tak strasznie ścigać. Wiesz, to są dwie okej laski, które mogą w jednym pomieszczeniu
nagrać podcast.
Nagrać podcast, nie? Natomiast jeżeli to jest tak, że ja przeżywam ciebie jako osobę, która po prostu wjeżdża na moje terytorium i zagraża wszystkim moim zasobom, nawet wyimaginowanym, no to ja będę łykała ten przekaz kulturowy, po prostu jak głodny indyk kaszę i w tym rytmie rywalizacji, efektywności, optymalizacji żyła. Więc ja świadomość i jakieś takie przechodzenie do przytomności w czasach takich, to też jest jedyna uczciwa rada, którą można zostawić. Nie? Bo to jakby cokolwiek innego jest, wiesz, nadużyciem, może przesada, ale no na pewno jest wtykaniem ludziom nosa do ich prywatności.
Powoli będziemy już zbliżać się do brzegu, ale mam jeszcze takie ostatnie pytanie o książki i filmy, które chciałabyś polecić. Albo jakby takie, które opowiadają faktycznie o katastrofie klimatycznej i ciebie zainteresowały, albo właśnie książki, które mogą komuś trochę pomóc w radzeniu sobie z tymi lękami.
A to ja zrobię taką odwyrtkę, ale ja. Bardzo wyrzućcie proszę. Te wszystkie książki. Idźcie na spacer, ludzie. Zobaczcie, jaka ta przyroda jest piękna. Zróbcie 15 minut mindfulnessu pod drzewem, bez ideologicznego myślenia o końcu świata albo czymkolwiek. Jakby zróbcie coś, co jest o życiu, o ruchu, o byciu w danej chwili. Książki ważne są bardzo, ale na pewno jakaś fajna do was trafi prędzej czy później. Jakby budujcie tego ducha, który może się potem przełożyć na tą świadomość, na wspólnotowość, na te wszystkie rzeczy. Jakby życie jest tam. Ja jestem człowiekiem, który po latach mieszkania w bibliotece wyszedł z niej. Bardzo kocham książki, ale życie jest gdzie indziej. Więc do życia.
Marta, strasznie ci dziękuję. W ogóle też jest mi przykro, że nie ma dzisiaj Ani Pięty, która po pierwsze bardzo chciała cię poznać, po drugie uwielbia cię, więc chciałam Anię bardzo pozdrowić, dlatego
ja
że tu nie ma. Ania, bardzo cię pozdrawiamy. Natomiast bardzo ci dziękuję, że znalazłaś dla nas czas i opowiedziałaś trochę o tym rękach. To nie był łatwy odcinek, muszę ci powiedzieć. Jak generalnie stosuję starą, dobrą strategię wyparcia i to naprawdę działa i mogę dalej optymalizować. I zawsze jak miałabym już rozmawiać o takich kwestiach, no to zawsze mnie to zreblokuje, ale wiesz, no twoje wspaniałe doświadczenie terapeutki jakoś pozwoliło nam
wspólnie przebrnąć tak do...
I stworzyć taką małą podcastową wspólnotę na te ostatnie minuty.
Jest to też wspólnota porozumienia takiego ideologicznego i bardzo dziękuję. Dziękuję, że was za to zaproszenie, bo dla mnie to też coś znaczy. Ja strasznie lubię mudatoki, nie dlatego, że są miłe, tylko dlatego, że jednak robią różnicę, więc też dziewczyny czapki z głów.
Bardzo dziękujemy, natomiast wszystkim słuchaczom i słuchaczkom też polecamy podcast Marty, nazywa się O Zmierzchu i też jest na absolutnie wszystkich platformach, znajdziecie i na Spotify, i na Apple Podcast i pewnie na Spreakerze. Na Spreakerze jesteś?
Chyba nie, ale...
A na czym jesteś tak najpopularniej? Na Spotify?
Na Anchorze, po Spotify, Apple Podcast, u mnie na stronie, na YouTubie też jest w wersji tam ze zdjęciem, więc da się znaleźć i... Tylko ostrzegam, że nie jest zbyt optymistyczny jednak.
Ale jest wspaniale opowiedziany. Wiesz, no nikt tak wspaniale nie opowiada o lękach, problemach i problemach egzystencjalnych jak ty.
Ogólnym mroku ze świata. No.
Słuchajcie, O Zmierzchu bardzo polecamy. Marta, bardzo ci dziękuję.
Dziękuję.